Nazywam się Tadeusz Łudyka, jestem członkiem Rady Nadzorczej Skóry, członków niezależnych. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam akcjonariuszy, witam zarząd, witam obsługę administracyjną Państwa współpracowników. Proszę Państwa, przystępujemy do otwarcia zwyczajnego walnego zgromadzenia Stal Eksportu Autostrady za rok 2015, oczywiście sprawozdawczy. I bardzo proszę w takim razie o, ponieważ mamy wybrać przewodniczącego walnego zgromadzenia, proszę o zgłaszanie kandydatur. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Andrzej Bartosiak, Weladamiak, reprezentuję akcjonariusza Autostrady per Italia. Chciałem zgłosić kandydaturę pana mecenasa Rafała Sasiaka na przewodniczącego.
Bardzo dziękuję. Pan mecenas wyraża zgodę. Co widać? Czy są inne kandydatury? Tu z kolei nie widzę. W związku z tym przystępujemy do wyboru, prawda? Przewodniczącego walnego zgromadzenia. Bardzo proszę. Wyniki mamy. Dziękuję bardzo. W takim razie, panie przewodniczący, oddaję panu w tej chwili prowadzenie zgromadzenia. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za wybór. Postaram się obrady zgromadzenia poprowadzić sprawnie. Będziemy procedować, można powiedzieć, w zwyczajowy już sposób, to znaczy się w poszczególnych kwestiach będę pomijał treść uchwał tam, gdzie one będą miały powtarzalny charakter. Może przed częścią formalną zgromadzenia poproszę pana obsługującego system informatyczny o krótkie określenie zasad głosowania. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, dwa zdania przypomnienia. Urządzenia do głosowania zostały Państwu wręczone podczas rejestracji. Aby poprawnie oddawać głosy na dzisiejszym walnym zgromadzeniu, należy wykonać dwie czynności. Pierwsza to wybieramy rodzaj głosu w danej sprawie, następnie potwierdzamy swój wybór naciskając klawisz Enter. Po oddaniu głosu na urządzeniach wyświetlone zostanie potwierdzenie, że Państwa głos został prawidłowo oddany. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie listy obecności. Dziękuję bardzo. Pierwszą czynnością przewodniczącego zgodnie z artykułem 410 Kodeksu Spółek Handlowych jest podpisanie listy obecności. I teraz, jeżeli chodzi o liczbę akcjonariuszy z pierwotnie deklarujących obecność, mamy obecnych, jak wynika z listy, 5 akcjonariuszy. Ja tylko potwierdzę formalnie brak obecności, ponieważ to nie jest dla mnie jasne. Pani Maria Kalicka nieobecna, tak? Pani Beata Pustuła deklarująca udział nieobecna i pan Michał Palaczyk nieobecny, tak? Wydruk systemu potwierdza to. Mamy 5 akcjonariuszy. Łącznie reprezentują liczbę głosów wskazaną na wydruku 172 miliony 50 tysięcy 895. To daje prawie 70% głosów. Taką też liczbę akcji reprezentowany kapitał widoczny na sali. Proszę Państwa, kilka jeszcze kwestii formalnych, zanim będziemy procedować porządek obrad. W kolejnym punkcie porządku mamy stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. Jak wiadomo, ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia w spółce publicznej jest dokonywane w formie raportu bieżącego. Taki raport, to był raport numer 4 2016, ukazał się na stronie internetowej spółki w dniu 18 marca, a zatem zgodnie z wymogami określonymi w kodeksie spółek handlowych, to jest artykuł 402 ze znaczkiem 1 paragraf 2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spełnia wymogi określone w artykule 402 ze znaczkiem 2. Statut i regulamin walnego zgromadzenia nie przewidują kworum, które by ograniczało możliwość odbywania zgromadzenia. Stwierdzam zatem w ramach realizacji porządku obrad punktu 4, że walne zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy oraz że jest zdolne do podejmowania uchwał. Jeżeli chodzi o kwestie porządkowe, to po pierwsze materiały związane z odbyciem zgromadzenia były publikowane na stronie internetowej spółki. Po drugie, dla osób, które nie zdążyły się z nimi zapoznać, są do wglądu na biurku, które znajduje się przy drzwiach. Wreszcie, jeżeli chodzi o sposób oddawania głosów, może wyjaśnię też porządkowo, że wszystkie uchwały głosujemy zależnie od przedmiotu głosowania, albo bezwzględną, albo kwalifikowaną większość głosów. Bezwzględna to oznacza, że mamy głosy za, przeciw i wstrzymujące. To jest sumaryczna wielkość, która się składa na głosy oddane. Głosy przeciwne i głosy wstrzymujące sumujemy razem jako przeciwwagę dla głosów za. Myślę, że jeżeli chodzi o kwestie wstępne, to tyle. Na dzisiejszym zgromadzeniu mamy, można powiedzieć, trzy bloki tematyczne. Pierwsza to część związana ze zwyczajnym zgromadzeniem i porządkiem obrad, który jest przypisany do tego rodzaju zgromadzenia i przypisana do niego część prezentacyjna, która poprzedzi stosowne głosowania. Drugi blok to jest niewielka zmiana statutu i trzeci blok to są kwestie związane z powołaniem Rady Nadzorczej, dokładnie rzecz biorąc określeniem jej składu w pierwszej kolejności, a następnie wyboru nowych członków, co ma związek z upływem kadencji Rady Nadzorczej. Myślę, że po tych wyjaśnieniach przystąpimy już do realizacji porządku obrad. Ja będę się odwoływał, jeżeli chodzi o kolejność, do porządku, który został zamieszczony na stronie, tak żeby ułatwić Państwu odniesienie do referowanej materii. W punkcie 5 porządku obrad mamy uchwałę w związku ze sposobem głosowania, który będziemy realizować, uchwałę o podjęciu uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. W związku z tym, że najpewniej przegłosujemy taki układ spraw, jako przewodniczący zastąpię tą komisję i będę podpisywał wydruki głosowania. Głosowanie jest tajne w tej kwestii. Oczywiście tajność zapewnia system i tutaj myślę, że nie ma się co nad tą kwestią specjalnie rozwodzić. Uchwała numer 2, którą za chwilę poddam pod głosowanie. Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Paragraf 1. Zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach postanawia zgodnie z paragrafem 10a regulaminu walnego zgromadzenia nie powoływać komisji skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia do podpisania wydruków z głosowań. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. I treść uchwały proponowana, uchwała numer 3 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad, paragraf 1. Zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania widoczne na tablicy. Uchwała podjęta jednomyślnie. W ten sposób skonsumowaliśmy część rozbiegową, tak to określimy, zgromadzenia. Przechodzimy do części merytorycznej i tutaj pozwolę sobie zbiorczo odnieść się do punktów 7, 8 i 9, które poprzedzają część dotyczącą rocznego podsumowania wyników spółki, absolutoriów i związanych kwestii z odbyciem zwyczajnego zgromadzenia. Zwyczajowo głosowanie w tym przedmiocie poprzedzone jest prezentacją. One będzie zbiorczo obejmowało punkty 7 i 8. Natomiast nie będziemy referować punktu numer 9, czyli sprawozdania Rady Nadzorczej. Stosowny dokument jest, jak powiedziałem, opublikowany na stronie. Wreszcie dostępny jest na sali. Gdyby ktoś z Państwa miał pytania związane ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, to można je kierować do pana profesora Wudyki, obecnego tutaj na sali. W związku z tym oddaję głos panu prezesowi, jak rozumiem, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o punkt porządku obrad numer 7, rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Stal Eksport Autostrady oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy, łącznie referowanego z punktem 8 obejmującego sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bardzo proszę, panie prezesie.
Dziękuję bardzo. Witam zarazem akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu zwyczajnym. które podsumowuje kolejny rok. Jest to generalnie biorąc rok bardzo udany. Jak wiemy, naszą podstawową działalnością jest to działalność autostradowa i tutaj wyniki w tej działalności są lepsze, bym powiedział, niż przewidywaliśmy, co jest bardzo dobre. Wynika to z różnych tam aspektów, których będzie za chwilę mowa, także pierwsza i najważniejsza rzecz, jesteśmy za nami kolejny bardzo dobry rok spółki. Jeśli chodzi o prezentację sprawozdań spółki, to podzielimy ją na dwie części. Za chwilę przekażę głos mojemu zastępcy, dyrektorowi, członkowi zarządu odpowiedzialnemu za sprawy finansowe, które omówi aspekty finansowe sprawozdania. Natomiast później ja z powrotem przejmę głos i omówię wydarzenia takie rzeczowe, nazwijmy, czyli sprawy inwestycyjne zarówno w roku minionym, jak i również to, co czeka nas w bieżącym roku, czyli w roku 2016. Oczywiście będziemy do dyspozycji, odpowiemy na pytania związane z dzisiejszym walnym zgromadzeniem zwyczajnym, które są w porządku obrad. I po tym wstępie przekazuję głos od razu koledze Serwie.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Postaram się państwu w krótkiej i skompensowanej formie przedstawić wyniki finansowe, jakie osiągnęła grupa kapitałowa Stal-Eksport Autostrady w roku 2015 na tle wyników porównawczych z roku poprzedniego. Przygotowaliśmy dla państwa prezentację. Postaram się przejść przez poszczególne slajdy dotyczące sytuacji finansowej, odnosząc się również na tle prezentowanych cyfr do wydarzeń o charakterze biznesowym. Jeżeli chodzi o wyniki operacyjne roku 2015, w pierwszym bloku informacyjnym przedstawiamy państwu informacje na temat ruchu i przychodów. One będą przedmiotem dekompozycji w kolejnych slajdach. Pragnę tylko zwrócić uwagę w tym momencie na wzrost ruchu pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2015. To około wzrost rok do roku około 8,6%. Jest to mierzone wskaźnikiem tak zwanym AADT, czyli średniodziennego ruchu, który odbywa się na autostradzie. To jest wzrost ponad 8,6%. Jeżeli chodzi o przychody z poboru opłat, ich wzrost to ponad 18%, a zatem większy niż wzrost ruchu, co wynika ze zmian stawek poboru opłat, które spółka wprowadziła w marcu 2015 roku. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe stricte, to przychody ze sprzedaży w roku 2015 wyniosły 262,5 miliona złotych. Na te przychody ze sprzedaży składały się przychody z poboru opłat, które państwo widzicie na zaprezentowanym slajdzie w wysokości około 258 milionów złotych. Drugim komponentem były przychody z najmu powierzchni biurowych budynku, w którym się znajdujemy, około 3,3 miliona złotych, oraz wreszcie około 1 milion złotych pochodzących z pozostałych usług i odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę drogową w związku z eksploatacją autostrady A4 Katowice-Kraków. EBITDA w roku 2015 zdefiniowany jako suma wyniku operacyjnego skorygowanego amortyzacji i utworzone rezerwy na wymianę nawierzchni wyniósł około 216,5 miliona złotych. Zysk z działalności operacyjnej 169 milionów złotych i wreszcie wynik netto za rok 2015 około 119,5 miliona złotych. Wszystkie te wielkości uległy wzrostowi w porównywanych okresach. Jeżeli chodzi o pozycję finansową, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na poziom zadłużenia netto. W roku 2014 to zadłużenie netto było na poziomie plus 14,6 miliona. W roku 2015 to zadłużenie netto zmalało do pozycji ze znakiem ujemnym minus 134,38 miliona złotych. Zadłużenie netto o znaku ujemnym oznacza de facto, że mieliśmy aktywa znacznie pokrywające zobowiązania spółki. Przechodząc do slajdu kolejnego, w sposób syntetyczny chcieliśmy pokazać czynniki, które zadecydowały o tym, że EBITDA w roku 2014 w wysokości około 179 milionów złotych osiągnęła w roku 2015 wynik około 216,5 miliona złotych. Jakie czynniki złożyły się na tak znaczną poprawę wyników skonsolidowanych? Po pierwsze, około 18,7 miliona złotych kontrybuowało do tego wzrostu EBITDA, wzrost przychodu z opłat, który został wyindukowany wzrostem ruchu. Powtórę, przychody z opłat wzrosły z powodu wzrostu stawek, który odpowiadał w wysokości około 18,5 miliona złotych za wzrost EBITDA. Wreszcie inne niewielkie czynniki, 2,4 miliona złotych. Te inne czynniki to tak zwany traffic mix, czyli zmieniająca się z roku na rok proporcja udziału poszczególnych grup, kategorii pojazdów w ruchu autostradowym oraz niewykorzystane przez użytkowników, a przedpłacone abonamenty, które zgodnie z zasadami rachunkowymi przestały być przychodem przyszłych okresów, a stały się przychodem spółki. Te czynniki zadecydowały o wzroście wskaźnika EBITDA do poziomu 216,5 miliona w roku 2015. Kilka słów na temat zadłużenia netto, o którym wcześniej wspomniałem. Najpierw, jeżeli chodzi o stronę długu. W pozycji pierwszej widzicie Państwo spadek wartości kredytu związanego z projektem A4 Katowice-Kraków, kredytu, który został udzielony spółce Stalexport Autostrada, spółce zależnej Stalexport Autostrada Małopolska na realizację projektu Katowice-Kraków przez grupę, żargonowo klub banków. Ten kredyt na koniec roku 2014 wynosił ponad 218 milionów złotych. Wskutek postępującej spłaty na koniec roku 2015 według wartości, podkreślam, godziwej, wyniósł około 188 milionów złotych. W wartości nominalnej to była kwota około 191 milionów złotych. Zauważycie Państwo tu wzrost wartości płatności koncesyjnej z kwoty 185 do kwoty około 10 milionów większej. Wynika to z tego, iż pokazywana jest wielkość tego zobowiązania w wartości godziwej, a zatem zdyskontowanej. W związku z upływem czasu to dyskonto jest odwracane i wartość prezentowana w sprawozdaniu finansowym się zwiększa, co koresponduje odpowiednio z kosztem finansowym. Co do zasady, wielkość spłaty tego zobowiązania na rzecz strony publicznej Skarbu Państwa przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska pozostaje bez zmiany i wynosi około 223 milionów złotych. Zobowiązania z tytułu, rezerwy na wymianę autostrady, one wzrosły w sposób nieznaczny, około 2 milionów złotych. Można byłoby się spodziewać większego wzrostu, natomiast zmiany szacunków dokonane przez spółkę, głównie związane z harmonogramem tych robót, spowodowały, że netto zmiana wielkości rezerw na wymianę autostrady wzrosła jedynie w stopniu niewielkim. Zobowiązania z tytułu dostaw usług i pozostałe spadły z około 29,5 miliona do około 21 milionów. Przychody przyszłych okresów kształtowały się na poziomie porównywalnym. Pozostałe zobowiązania długoterminowe spadły z 6 do 4 milionów złotych. zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, ich wielkość jest uzależniona od szacunków aktuarialnych. Pozostałe zobowiązania i rezerwy spadły około 3,7 do 2,7 miliona złotych i zobowiązania z tytułu podatkowego wzrosły z około 2,7 do 11 milionów, co jest związane z wynikiem osiągniętym przez spółkę i w związku z tym wielkością podatku dochodowego CIT do zapłat. Kilka słów na temat strony przeciwnej wskaźnika określonego jako zadłużenie netto, a więc strony aktywów. Długoterminowe lokaty bankowe zwiększyły się z poziomu od około 400 milionów złotych do poziomu 506 milionów złotych, co jest znacznym wzrostem. Za wzrost ten odpowiada kumulacja środków w spółce zależnej Stal Eksport Autostrada Małopolska, która związana jest z depozytowaniem tych środków na rachunkach celowych związanych z realizacją projektów oraz na rachunku bieżącym. Środki pieniężne oraz ekwiwalenty wzrosły około 10 milionów złotych. Następny slajd prezentuje czy odzwierciedla cyfry, o których powiedziałem. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Pokazuję, w jakim stopniu zmiana zadłużenia netto została wyindukowana przez poszczególne czynniki, o których już mówiłem. Z graficznej prezentacji wynika, że w głównym stopniu zmniejszenie poziomu zadłużenia netto związane było ze zwiększeniem długoterminowych lokat bankowych, zwiększenie poziomu rachunków rezerwowych w spółce Stal Eksport Autostrada Małopolska. Kolejny slajd, który Państwu przedstawiamy, to slajd, który pierwszy z serii slajdów, który dotyka tematyki ruchu na autostradzie. On prezentuje wzrost poziomu ruchu od roku 2000. Pobór opłat rozpoczął się 3 kwietnia 2000, aż po rok 2015. Widzicie Państwo również na tym przedstawieniu graficznym skumulowany wzrost PKB. Ja mówiłem już przy okazji poprzednich walnych zgromadzeń o okresie, kiedy pojazdy winietowe były zwolnione z opłat. Ten okres mamy już za sobą. Wreszcie przypominaliśmy również w roku ubiegłym o remoncie drogi konkurującej i równoległej DK94, który miał miejsce w roku 2013, aż do końca października 2014 on się zakończył. W związku z tym zakończeniem tego remontu należałoby oczekiwać odpływu pojazdów z autostrady na nowo wyremontowaną drogę konkurującą i równoległą. Jak widać z danych ruchowych, ten odpływ nie nastąpił, co świadczy o akceptacji użytkowników przemieszczania się zarządzanym przez nas korytarzem autostrady. Kolejny slajd z grupy tych, które dotyczą ruchu na autostradzie. Dekompozycja średniego dobowego ruchu tego wskaźnika ADT. Zauważycie Państwo, że w porównaniu z rokiem 2014, roku 2015 ruch auto osobowych wzrósł około 8,5%, ciężarówek więcej, około 9,1%, razem ten wzrost uśredniony to wzrost o 8,6% i trzeba zauważyć, że jest to bardzo znaczący wzrost ruchu na autostradzie. I odpowiednio odzwierciedlenie wzrostu ruchu przychody z poboru opłat. W roku 2014 około 150 milionów, w roku 2015 178 milionów odosobowych, to jest 18%, ciężarowe 17% i uśredniony razem ruch pojazdów ciężarowych i osobowych to wzrost około 18% rok do roku. Są to dane podane z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów, są to dane porównywalne. A jeżeli chodzi o dynamikę ruchu i przychodów z opłat pojazdów osobowych. Zauważycie tutaj Państwo na tym slajdzie pewną dysproporcję pomiędzy wzrostem ruchu a wzrostem przychodów, jeżeli chodzi o 3 ostatnie kwartały roku ubiegłego, a pierwszy kwartał roku ubiegłego. Wynika to z tego, że od 1 marca 2015 roku zostały zmienione, podwyższone stawki za przejazd zarówno pojazdów osobowych, jak i pojazdów ciężarowych, i w tej dynamice efekt ten jest uwidoczniony. Odpowiednio dane dla pojazdów ciężarowych, również widoczny jest ten efekt znacznego wzrostu w kwartale drugim, trzecim i czwartym. Najwyższy w kwartale trzecim, gdzie rok do roku dynamika średniego wzrostu ruchu wyniosła 11%, ale przychodów to już 23% rok do roku. I wreszcie, proszę Państwa, niejako wprowadzając informację, którą za chwilę przedstawi Pan Prezes Wąsacz, krótka, syntetyczna informacja na temat pewnych ewolucji, jakim podlegają składowe struktury płatności na autostradzie. Pan Prezes będzie mówił o naszych działaniach inwestycyjnych związanych z wprowadzaniem nowych urządzeń do poboru opłat, a co za tym idzie, nowych sposobów płatności. Nowe sposoby płatności to karty zbliżeniowe, określane z angielska kartami RFID, ze względu na technologię radiowej komunikacji bezstykowej. I powtóre, są to karty flotowe i paliwowe. Nowum, które wprowadziliśmy na autostradzie w roku 2015. Jak Państwo widzicie na tym slajdzie, w poszczególnych kwartałach ten udział, on jest pokazany kolorem zielonym, on systematycznie rośnie. Uważamy, że ten sposób płatności spotkał się z bardzo dobrym odzewem użytkowników. Dotyczy on nie tylko pojazdów ciężarowych, ale dotyczy znacznej grupy pojazdów biznesowych wśród pojazdów osobowych. O ile w pierwszym kwartale mieliśmy zaledwie 5% tych płatności związanych ze stopniowym zawieraniem umów z kilkoma podmiotami, o których powiem, to już w czwartym kwartale te płatności osiągnęły 13,5% i to jest bardzo dobry wynik. Mogę tylko powiedzieć, że on nadal rośnie. Spółka podpisała, Stal Eksport Autostrada Małopolska jako spółka zależna podpisała umowę z dużymi podmiotami działającymi w sektorze kart paliwowych. Część tych podmiotów wywodzi się z rynku koncernów naftowych. Są to spółki Trafineo, która zarządza kartami o handlowej nazwie Rutex. Jest to spółka Orlen, jest to spółka Shell, jest to spółka DKV, jest to spółka UTA. Są to główni gracze, z którymi na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym, z którymi udało nam się podpisać umowy, i przyrost tych płatności jest zauważalny w sposób dynamiczny. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej mojej części. Chciałbym tu przekazać głos panu prezesowi Wąsaczowi, który powie o tym, co robiliśmy w roku 2015, jeżeli chodzi o kwestie inwestycji, i o tym, co zamierzamy robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I tak jeszcze dla informacji, co powinienem powiedzieć na początku, nie przekazałem. Mamy również obecnego przedstawiciela biegłego księgowego, który badał właśnie, że tak powiem, nasze sprawozdania finansowe i sprawdzał, że one są poprawnie, także witam serdecznie tutaj. Mam również przedstawiciela, może nie wprost naszej spółki, której dzisiaj omawiamy, ale członka zarządu spółki zależnej Stal Eksport Autostrady, pana dyrektora Kocota, który w razie pytań, że tak powiem, szczegółowych odnośnie inwestycji, bo ja podam to bardziej ogólnie, również będzie mógł poszerzyć informacje w tej materii. Więc proszę Państwa, tak na dzień dobry, można zawsze powiedzieć, że inwestycje w każdej typowej spółce, zakres, poziom inwestycji ukazuje dynamikę, rozwój i tak dalej. Tutaj na dzień dobry muszę powiedzieć, że spółka Stal Eksport Autostrady jest spółką troszkę inną. w swojej działalności autostradowej, ponieważ jest to spółka tak giełdowa, ale jej główne aktywo jest spółka celowa, czyli zajmuje się obsługą projektu. W związku z tym tu troszkę trzeba podchodzić do tych zagadnień nieco inaczej, że tak powiem. Główne zadanie inwestycji to są dwa, jak gdyby kierunkowo. Jeden to utrzymanie standardu autostrady lub polepszenie, tak aby klienci korzystający z autostrady po prostu byli bardziej zadowoleni. Czyli tutaj jest jakościowa dbałość o jakość autostrady, a nie tyle ekstensywny rozwój. Nie przybywa z tego tytułu produkcji w sensie materialnym. I drugi aspekt to jest aspekt ochrony środowiska, ponieważ jednym z naszych celów jest, aby autostrada była neutralna dla środowiska, przyjazna można nawet powiedzieć. Stąd tak to trzeba patrzeć na te inwestycje. Tu na pierwszy rzut oka by można się zaniepokoić, ponieważ planowane inwestycje, czyli to, co wskazuje o tych dwóch czynnikach, były na poziomie 50 milionów złotych. Wykonanie jest znacznie niższe. Za moment wyjaśnię dlaczego. Proszę się tym niepokoić. Nie oznacza to, zresztą z sprawozdania wynikało, żadnych przyczyn finansowych, ale z przyczyn zupełnie innych, w większości od nas niezależnych. Jeśli chodzi o główne zadania inwestycyjne, to można określić, że to są takie tutaj wskazane w roku 2015 były trzy, czyli pierwsze to już wspomniana modernizacja placów poboru opłat, którą my nazywamy wymiana tutaj urządzeń, ale przy okazji rozwoju będę wspominał, że będziemy patrzeć bardzo szeroko na to, ponieważ wymiana tutaj oczywiście wynikała z tak zwanej śmierci technicznej, czyli już określonego wieku urządzeń, które były zaprojektowane i wykonane kilkanaście lat temu. Postęp techniki w tym zakresie był tak duży, że była konieczność wymiany ze względów takich technologicznych. Oczywiście tą wymianę wykorzystujemy do tego, do celu, który wspomniał pan Mariusz Serwa, że również wprowadzamy nowe formy płatności, udrażniamy, zwiększamy. Wszystko ma na celu jeden podstawowy i najważniejszy cel dla klienta, aby przejazdy były szybsze. I tutaj nasza dynamika działań musi być większa, między innymi z tego powodu, o czym było wspomniane, że ruch wzrósł zdecydowanie powyżej oczekiwań. Stąd też w naszych działaniach na przyszłość przewidujemy działania w tym zakresie, nie tylko wymiany, ale w ogóle optymalizacji wszelkich elementów, które wchodzą w to, jak szybko jest odprawa. Drugi element to jest klasyczny, czyli ekologiczny, to jest budowa ekranów akustycznych. Systematycznie też nie budujemy to, co nie zabudowujemy naszej autostrady od A do Z, gdzie robimy tunela autostradowego w pewnym sensie, ponieważ wiemy, że to przeradza się w zbędne koszty, o czym kilka lat temu było dużo szumu, że polskie autostrady są najdroższe, między innymi z tego, że były określone normy przesadne, więc my tutaj to robimy tam, gdzie jest potrzebne. Łąk nie chronimy, tylko miejsca absolutnie niezbędne. Kolejny temat, dwa tematy, a w perspektywie jeszcze mamy jeden bardzo duży temat, to jest skomunikowanie naszej autostrady z otaczającymi nas poprzecznymi ciągami komunikacyjnymi, aby były zdecydowanie też lepsze, sprawniejsze, bardziej komunikatywne. W związku z tym tutaj mamy dwa węzły. Wzięliśmy, nazwijmy, w kierunku naszych działań, czyli węzeł Mysłowice i węzeł Rudno. Kwoty Państwo mają podane tam. Jeśli chodzi o te opóźnienia, to głównie to wynika z braku decyzji administracyjnych, po prostu opóźnione decyzje administracyjne. Jeśli chodzi na przykład planowany obiekt, był most planowany M48, opóźnienie wynika z faktu, że negocjujemy z stroną publiczną. Uważamy, że ten remont jest wynikający z wady ukrytej i chcemy część kosztów, aby pokryła strona publiczna zgodnie z umową koncesyjną. No i tutaj brak jest zgody strony publicznej, stąd jest spór. I oczywiście nadrzędnym jest bezpieczeństwo i nawet jeśli spór nie będzie się rozstrzygnięty, to nie wstrzymamy tych działań, tylko będziemy ze względów bezpieczeństwa realizować, a będziemy się spierać ewentualnie o pokrycie kosztów post factum. Także to są te główne przyczyny, tak jak powiedziałem, nie ma przypadku, jak najczęściej wiemy, że w historii większości spółek to opóźnienie inwestycji wynika przede wszystkim z braku płynności finansowej. U nas takiego w tematach, Państwo zauważyli wcześniej, nie ma. Jeśli chodzi o wymianę urządzeń poboru opłat, to Państwo mają tutaj na slajdzie krótki zarys historyczny. Temat trwał dosyć długo, 3 lata prawie dokładnie i jest to realizacja pierwszego etapu. Przewidujemy drugi etap, który ma, tutaj lekko zasygnalizuję, później troszkę poszerzę, prowadzenie jeszcze nowych wariantów płatności, aby przepustowość placu była zdecydowanie większa. Tutaj były karty paliwowe, flotowe, zbliżeniowe, A4, tu było wspomniane. Również nie jesteśmy zaślepieni, że tak powiem, realizacją programu jako przykład, tylko cały czas obserwujemy działanie nasze inwestycyjne, czy jest ok, czy poprawia, czy nie, i mieliśmy taką nadzieję, uruchomiliśmy linię automatyczną. Czyli ktoś, kto ma kartę, żeby bezobsługową, to raz, że obniżało koszty, po drugie wydawało nam się dobre. Per saldo okazało się, że kierowcy, no można powiedzieć, nie są do tego wystarczająco gotowi. Sama obsługa incydent pojedynczego, można powiedzieć, była szybsza, ale ponieważ wielu kierowców sobie z tym nie radziło, to per saldo na pasie pojazdy przemieszczały się wolniej. I można powiedzieć, się wycofujemy z tej linii automatycznej na rzecz linii manualnej. Także to nie jest żadne cofanie się technologiczne, tylko praktyczne. Ale o tym też może później jeszcze będą Państwo zainteresowani. Jeśli chodzi o dosyć duże wydatki, czyli skomunikowanie, to tutaj mówiliśmy, mamy 2 węzły, węzeł Rudno oraz przebudowa węzła Mysłowice. Przed nami będzie węzeł Byczyna, o którym ciągle już może wspominamy lekko i ciągle się odkłada z przyczyn, o których może za moment króciutko powiem. Jeśli chodzi o węzeł Rudno, to rozpoczęcie było w 3 kwartale. Planowany termin zakończenia na węźle Mysłowice, no to mamy w tym roku 3 kwartał, a na węźle Rudno w 1 kwartale roku 2017. Także to jest, pewne rzeczy będą w sprawozdaniu finansowym tego roku, co, czyli a inne jeszcze w następnym. Jeśli chodzi o ekrany akustyczne w obu województwach, to wartość była 7 milionów w całości, długość to 3,5 kilometra i też jeszcze prace trwają na niektórych odcinkach, bo oczywiście tutaj nie jest taki ściąg jednolity i zakończenie ich w ramach tego kontraktu w 2 kwartale 2016. Bardzo, jeśli chodzi było z tego tam w tych głównych, nie było wskazanych, ciągle pracujemy nad odwodnieniem autostrady. Jeśli chodzi o rok pański 2015, to wydatki tu były bardzo znikome, stąd w tych tam gdzieś głównych jakichś slajdach nie padały, bo tylko 300 tysięcy złotych. W poprzednim roku było tego znacznie więcej. Zakończenie, jak się wiosna skończy, czyli 2 kwartał 2016. Jest przed nami duży temat oczywiście, ale tutaj jest tylko w roku 2015 mały stosunkowo, czyli wymiana nawierzchni części jezdni w województwie śląskim. Długość była tylko 3,6 km i to zostały prace bardzo krótko, że tak powiem, trwały, bo w czerwcu 2015. Przed nami bardzo duża będzie wymiana i tutaj nad tym tematem powiem kilka słów więcej za chwilę. I tu mamy właśnie to, cośmy zrobili, a teraz nakłady inwestycyjne na rok 2016 jest to znów nomen omen około 50 milionów złotych. tym razem myślę, że nie będzie takiego, takiej sytuacji, że będą mniejsze, bo według oceny zaawansowania nie powinno być tego rodzaju. Niemniej jednak zawsze może coś się przesunąć, bo tu nie jest, że wypada, tylko najwyżej przesuwa się, nawet bym nie określał, poślizgranie się, jak to mówią, bo tutaj z przyczyn bym powiedział, nie ma to, że wprost wpływu na nasze przychody. Więc kluczowe to jest wymiana urządzeń poboru opłat, etap drugi. Nie ma podanej kwoty, pisze na etapie wyceny. Wynika to z faktu, że zdecydowanie ten zakres będzie inny niż gdybyśmy myśleli jeszcze rok temu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wtedy nasza koncentracja była, aby porozumieć się z stroną publiczną i udrożnić pracę poboru opłat przez wprowadzenie systemu ETC, systemu Viatol kaprzowskiego. Krótko mówiąc, liczyliśmy na to, że ciężarówki będą przejeżdżały przez plac poboru opłat w systemie slow and go, czyli zwolnią i przejadą. I w związku z tym, biorąc pod uwagę jeszcze ówczesną prognozę ruchu, wydawało się, że taka zmiana plus te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, karty flotowe, etc., A4, zapewnią, że tak powiem, właściwą przepustowość placu i nie będzie problemu. Życie jednak płata i przyjemne, i mniej przyjemne niespodzianki. Z przyczyn dla nas absolutnie niezrozumiałych strona rządowa nie wykazała najmniejszego zainteresowania, aby wprowadzić system viatol na naszym odcinku, mimo presji medialnej, indywidualnej, o uczestnictwo w komisjach sejmowych i naciskania. Po prostu tłumaczyli to różnie, ale ja bym powiedział za każdym razem dosyć nieprzekonująco. Równocześnie drugie zjawisko pozytywne, czyli zdecydowany wzrost ruchu, postawił zagadnienie na ostrzu noża. Stąd idziemy dużo, dużo głębiej i jedno z działań, które przewidujemy w ramach tego etapu, to jest wprowadzenie elektronicznego własnego systemu poboru opłat. On będzie w pewnym sensie konkurencyjny do naszych kart A4, które wprowadziliśmy w tej chwili, ale zdecydowanie przyspieszy, ponieważ to, co wprowadzimy, jest przewidywane w ciągu bieżącego roku, że będzie to zasada dla właścicieli naszego OBU, bo planujemy nasze własne OBU, że przejadą przez plac w systemie slow and go, czyli zwolnią i przejadą. W związku z tym to zdecydowanie przyspieszy. Oczywiście też na etapie projektowania i tu wszystkie zarówno wycena, jak i terminy, mimo naszej presji olbrzymiej i na projektantów, są niezbyt jednoznacznie trudne do określenia. Oczekiwania są duże, bo chcielibyśmy jak najwięcej elementów unowocześnienia w placu, w poboru opłat wprowadzić przed Światowymi Dniami Młodzieży, czyli jeszcze przed wakacjami, ale wiemy, że znaczna część będzie robiona po wakacjach, ponieważ w czasie wakacji oczywiście będziemy unikali tutaj robót. Także dlatego to jest tutaj takie niedookreślone, bo to jest w fazie, można powiedzieć, jeszcze ciągle dyskusji i projektowania. Działamy tutaj bardzo operatywnie, między innymi tydzień temu praktycznie, aby przyspieszyć zgody wszystkie administracyjne, udało nam się zebrać, co pierwszy raz, mam nadzieję nie ostatni raz, w jednym dniu, w jednym miejscu Komendę Wojewódzką Policji Kraków, Komendę Wojewódzką Policji Katowice, Generalną Dyrekcję Oddział Kraków, Dyrekcję Generalny Oddział Katowice i Generalną Dyrekcję z Warszawy. Udało nam się, żeby właśnie wszystkie te zgody były, wywrzeć presję i zrobić to. Oczywiście będzie kontynuacja rozbudowy węzła, to tak wspomniałem, główne prace będą w tym roku wykonane, jeden węzeł będzie zakończony, drugi jeszcze będzie częściowo robiony w kolejnym roku. Stały temat, czyli ekrany będą już mniej zakres, to zależy od również wzrostu napięć, rozbudowy, co się dzieje wokół, wzrostu natężenia, powiedzmy, hałasu i tak dalej, wniosku wojewody czy innych organizacji. Duży temat ciągły to jest modernizacja odwodnienia w województwie śląskim i remont obiektu, o którym wspominałem. Będziemy go wykonywać bez względu na to, powiedzmy, jak to będzie temat finansowania, bo ze względów bezpieczeństwa jest to niezbędne. No i przystępujemy tym razem do wymiany nawierzchni, że tak powiem. Jeśli chodzi o wymianę nawierzchni, to jest to program przygotowywany znów, żeby skutki finansowe tego dla nas były jak najniższe, czyli krótko mówiąc, przewidujemy prowadzenie tak prac, aby nie było konieczności obniżania stawek, bo wiem, Państwo pamiętają, ci co byli, że była decyzja UOKiK-u nakładająca na nas obowiązek obniżania stawek. Myśmy stworzyli regulamin, który określa zgodnie z tym decyzją UOKiK-u, ale chcemy tak zorganizować, żeby tej konieczności nie było. Tu następne slajdy mamy właściwie to, co ja już powiedziałem, rozwinąłem tak step by step. Także tutaj przy węzłach to temat węzła Byczyna i tak dalej. To jest temat w fazie projektowej. Bardzo duży temat, ale ciągle był opóźniany z przyczyn ekologicznych, to znaczy pierwsze nasze plany, gdzie chcieliśmy ulokować, okazało się niemożliwe do ulokowania i w rezultacie jest w innym miejscu i w inny sposób. Także tutaj poszczególne tematy, można powiedzieć, ja już zasygnalizowałem, nie będę ich powtarzał. Tu ten most 48 jest zakończenie na ten moment, 2018 rok. W sumie jeśli chodzi o jezdnię, to 60 km przewidujemy. Zakończenie to 2 lata w sumie. Także myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o jakieś generalne kierunki rozwoju, no to niestety kiedyś byliśmy wielkimi optymistami. Zanosiło się, walczyliśmy o odcinek A2, później przymierzaliśmy się po cichu i mieliśmy nadzieję na jeden. To nie zależy od nas, a od strony publicznej. Będziemy obserwować wszelkie potencjalne, aczkolwiek przy aktualnej, bym powiedział, raczej antyprywatyzacyjnej polityce. Nie sądzę, że te kierunki są przejściowo osiągalne, dlatego generalnie nasz rozwój jest związany głównie z poprawą jakości autostrady, z uczynieniem jej bardziej przyjaznej dla naszego klienta, jak i dla ekologicznej strony projektu. Także jeśli chodzi z mojej strony, to by było tyle. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, tak jak mówię, zarówno w sferze jednej, jak i drugiej, czyli finansowej, tej inwestycyjnej, to dysponujemy oprócz zarządu potężnym wsparciem w postaci zarówno szczególnego księgowego, biegłego księgowego, drugiego rewidenta, żeby to ładniej brzmiało, także dyrektora, prezesa Kocota. Jesteśmy do usług.
Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, w tej części możemy uznać prezentację za zakończoną, tak?
Tak.
Proszę Państwa, w międzyczasie jedna uwaga formalna. Doszedł pan Kalicki, pełnomocnik pani akcjonariusz Marii Kalickiej. Stosowna aktualizacja została dokonana w systemie informatycznym. Pani rejent uwzględni tą okoliczność w protokole poprzez wpis godziny, w której rozszerzono skład akcjonariuszy. To jest raz. No to jest najlepszy moment na zadawanie pytań do zarządu. To jeżeli ktoś z Państwa akcjonariuszy ma takie życzenie, bardzo proszę o kierowanie pytań do zarządu. Bardzo proszę. Tak, tak, musi być czerwona lampka. Mhm.
A nie wiem, kto odpowie na to pytanie. Mnie interesuje kilka zagadnień. Może zacznę od tego, że pozycji 18 skonsolidowanego sprawozdania finansowego w ostatnim akapicie, w zasadzie w ostatnim zdaniu, jest napisane: instrumenty kapitałowe dostępne do sprzedaży dotyczą akcji spółek Ideon S.A. oraz Domu Maklerskiego. Na dzień 31 grudnia 2015 roku akcje tych spółek zostały objęte odpisem z tytułu utraty wartości odpowiednio w kwotach. No i tutaj jest podana 13 milionów, ponad 13 milionów złotych. Mam pytanie w takim razie, kto inwestował w akcje tych spółek i w jakim to czasie by było? I drugie pytanie podobnej natury. Mianowicie kilka lat temu, nie wiem, bo nie znalazłem tego obecnie w sprawozdaniu, spółka Star Expo zainwestowała bodajże w obligacje albo jakieś inne instrumenty finansowe, które wypuściła albo dom maklerski z Krakowa, już nie pamiętam, tam chyba Grzegorz Reszczyński był prezesem, tam jakieś powiązania z panem Falentą były. Mógłby mi ktoś to wyjaśnić z zarządu lub z dyrektor finansowy?
Może tak, przynajmniej ja może za moment uzupełnię, powiem to, co ja mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o Ideon, to ile temat stary, dawny, w związku z tym też można powiedzieć pytanie zaskakujące, ale...
W sprawozdaniu jest pani prezes.
Nie, oczywiście, ale powiem tak, historia jest długa, mianowicie jeszcze z czasów zainwestowania w Hutę Szczecin, czyli poprzedni, dawny zarząd jeszcze przed rokiem 2000, w roku 96. Star Expo zainwestował w Hutę Szczecin i następnie wyraził w pewnym momencie, ta Huta Szczecin była na stratach, wyraził zainteresowanie wówczas jeszcze Centrozap.
Była taka,
taka firma. To jest następca Centrozapu, to jest Ideon. I w związku z tym przejął, miał spłacić określoną cenę, okazało się być bankrutem i zamieniono to na akcje Ideonu. Czytaj pierwszy Centrozapu, być może to było Ideonu. W rezultacie również te akcje utraciły wartość, stały się wartościami śmieciowymi, zerowymi, wycofano je z obrotu i przyczyna stąd się wzięła. Także prehistoria to jest 95 rok. 1995. Z tamtego okresu też pochodzi temat Dom Maklerskiego. Też wówczas gdzieś w latach 90. jak ja przyszedłem w 2000 roku, to już temat był. Również zainwestowano w Dom Maklerski, Beskidzki Dom Maklerski. I później no, tego typu spółki nienotowane, nazwijmy, łatwo jest wejść, wyjść jest trudno, bo po prostu trzeba mieć kontrahenta, nie było kontrahenta i ostatecznie uznaliśmy, że trzeba z tego stworzyć odpisy amortyzacyjne. Jeśli chodzi o drugi temat, kompletnie mi jest nieznany, nic nie kojarzę z nim, proszę może...
Jeżeli chodzi o sprawozdanie roku 2015, to spółka Star Expo Autostrady nie inwestowała w środków, nie utrzymywała swoich środków w formie lokat w obligacji.
A kilka lat temu było coś takiego?
Tak, prosiłbym o może o więcej szczegółów, wskazanie roku, wtedy będziemy mogli sprawdzić
lata,
i odnieść
dwa lata
się do
temu,
tego.
Dwa lata temu, jak byłem, nie chciałem wtedy tego poruszać tematu, był dość świeży temat, związany z, powiedzmy, praktycznym bankructwem firmy IDM, tak, Dom Maklerski. Z Krakowa.
Coś takiego w ogóle
nie było. Nie było tam. Mi nie chodzi o akcje. Mi chodzi po prostu o albo udziały w jednostki funduszy, które
może o to mi było. Tak, myślę, że kojarzę, o czym pan mówi. Przed rokiem 2013 Stal Eksport Autostrady utrzymywał część swoich środków w formie inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych, które to jednostki funduszy inwestycyjnych były papierami wartościowymi, którym odpowiadały inwestycje czynione przez poszczególne fundusze inwestycyjne. Stalek Sport Autostrady prowadził tą politykę przez kilka lat poprzedzających rok 2013. Gdy się dobrze przypominam, w roku 2013 doszło do ostatecznego zamknięcia tego rodzaju pozycji finansowych i od tego czasu Stalek Sport Autostrady nie utrzymuje środków jako zdeponowanych czy może zainwestowanych w jednostki funduszy inwestycyjnych. Pan pyta o, być może, ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale być może któryś z funduszy inwestycyjnych, którego jednostki Stalek Sport Autostrady nabył, był posiadaczem walorów, czy akcji, czy papierów wartościowych wyemitowanych przez Idea TFI, no ale to już są kwestie inwestycyjne związane z decyzjami inwestycyjnymi dokonywanymi przez te fundusze. Podkreślam, ostatnie pozycje ostatnie pozycje inwestycyjne zostały zamknięte w roku 2013.
Czyli obecnie firma nie lokuje swoich nadwyżek finansowych w udziały czy w jednostki funduszy inwestycyjnych?
Jak wynika z naszego sprawozdania finansowego za rok 2015, spółka w ciągu całego roku nie utrzymywała tego rodzaju inwestycji, nie lokowała środków w jednostki inwestycyjne, w certyfikaty depozytowe czy papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne.
Następne pytanie w takim razie.
O, teraz będzie lepiej. Łączna pozostała wartość tego kredytu, który był w 2000 bodajże w 5 czy 4 zaciągnięty przez Stalek Eksport na realizację, to jest kwota 187 czy 188 milionów złotych do spłaty do końca 2020 roku.
Rozumiem, że pyta Pan o wartość kredytu zaciągniętego przez spółkę Autostrada Małopolska S.A. na koniec roku 2015.
Tak? Tak.
Otóż w sprawozdaniu finansowym znajdzie Pan informację o wartości tego zobowiązania wycenionego zgodnie z MSR-ami w postaci tak zwanej wartości godziwej. Tak? To jest to około 187 milionów złotych. To jest wycena według wartości godziwej zgodnie ze zasadami rządzącymi rachunkowością. W wielkości nominalnej ta wartość wynosiła 191 milionów złotych na koniec roku 2015. Rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, spłata ostatniej raty przewidziana jest na rok 2020.
Dziękuję. Pytanie dotyczy łącznych lokat długoterminowych i krótkoterminowych przez spółkę Stalek Sport S.A. jako firmę matkę oraz również jako firmy no, zależne, czyli Stalek Sport na autostrady czy autostradę S.A. To kwota łącznie ile to wynosi? 688 czy ciut więcej milionów złotych?
Ja pozwolę sobie cofnąć się w naszej... Gdyby Pan był uprzejmy uruchomić ponownie pokaz slajdu. Będzie najlepszy do odpowiedzi na Pana pytanie. Gdyby Pan był uprzejmy spojrzeć na te dwie ostatnie pozycje na dole tego zestawienia. Jeżeli chodzi o długoterminowe lokaty bankowe, na koniec grudnia 2015 roku one wyniosły 506 milionów 554 tysiące. To są oczywiście kwoty zaokrąglone. Na koniec roku 2014 wyniosły 399 milionów 974 tysiące. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 2015 wynosiły 188 milionów ponad i odpowiadająca im kwota na koniec grudnia 2014 roku to 167 milionów. Oczywiście mówimy tu o obrazie skonsolidowanym.
I odnośnie tych pytań, dziękuję za odpowiedź. Jaka jest polityka, czy będzie polityka dywidendowa? Czy założenia będą jakieś polityki dywidendowej przez spółkę prowadzoną przez pana prezesa?
Oczywiście my jesteśmy dzisiaj na walnym zgromadzeniu spółki Autostrada S.A. i jeśli chodzi o tą spółkę, to w tym roku nie przewidujemy dywidendy, natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to tak wielokrotnie nie wypowiadaliśmy się w tej materii, ponieważ jest to uzależnione od bardzo wielu różnych czynników. Nie chcemy, że tak powiem, akcjonariuszy łudzić nadzieją, bo gdyby się czynniki nie spełniły, nie chcemy wprowadzać w nastrój zbyt dużego optymizmu, podchodzimy do tego racjonalnie. Znaczy generalnie zarząd zawsze miał taką opcję, gdyby tam w tej moim ostatnim zdaniu o planach rozwojowych, gdyby w tej chwili w Polsce były poważne projekty autostradowe, to miałbym odpowiedź bardziej jasną. Chcemy inwestować w rozwój, poszerzyć działalność spółki i tak dalej. Niestety, tak jak wspomniałem, projektów na dzień dzisiejszy nie widać. Muszę jeszcze przypomnieć o pewnej kaskadzie. Pierw musi być wypracowana dywidenda i rozdzielona podjęte decyzje odnośnie dywidendy w Staleksporcie Autostrada Małopolska. Tutaj mamy oprócz chęci i wiary zarządu mamy jeszcze banki, kredyty i tak dalej. Banki dbają, żeby właśnie ten poziom, o których pan pytał na końcu środku, był taki, że w razie katastrofy jakiejś firmy z takich czy innych powodów, no, nawet politycznych, bo takie jakieś ryzyka są zawsze, to żeby banki były po bezpiecznej stronie. W związku z tym, krótko mówiąc, dopiero na tym poziomie możemy o tym temacie rozmawiać wyłącznie wówczas, gdy spółka Staleksport Autostrady będzie dysponowała odpowiednimi środkami. Wtedy możemy jako zarząd tej spółki prognozować, wnioskować i tak dalej. W tej chwili to nie jest tematem rozważań zarządu.
Dziękuję panie prezesie. Ale zadam w takim razie, wprawdzie nie dotyczy, to nie jest to spotkanie akcjonariuszy spółki Autostrady Małopolska S.A., ale spółki, że tak powiem, nadrzędnej w stosunku do tej spółki Autostrady Małopolska S.A., czyli Staleksport Autostrady S.A., to spółka notowana na giełdzie. Wydaje się przynajmniej w każdym kraju cywilizowanym, że spółki publiczne mają swoiste obowiązki względem akcjonariuszy. Tymi obowiązkami oczywiście w zależności od możliwości finansowych to jest wypłata dywidendy. Innego sensu utrzymywania spółki na giełdzie nie ma, prawdaż? Spółka publiczna nie chce wypłacać dywidendy przez lat kilkanaście, a już niedługo będzie może i więcej. Zadając pytania te wcześniejsze, chodziło mi o pokazanie, że spółka córka ma gotówkę i to w ilości nadmiernej w stosunku do zabezpieczenia roszczeń banków. Dziękuję bardzo.
Ja mogę ogólnie oddam głos. oddam głos dyrektorowi finansowemu. Tylko polemizując co do ostatniego, że tak powiem, ja sądzę, że jednak nie jest wyłącznie celem dywidenda, bo wiemy, że jest cel rozwój spółki, to dla mnie mi się wydaje jest nadrzędny rozwój i zwiększenie wartości, nazwijmy, aktywów, które dany akcjonariusz posiada. Oczywiście każdy akcjonariusz ma indywidualną strategię. Ja mówię z punktu widzenia zarządu. Zarząd patrzy na spółkę, to jak gdyby koncentruje się na rozwoju spółki, żeby to, co akcjonariusz posiada, rosło mu na koncie jak najbardziej, a niekoniecznie w kieszeni. To tak mówię, ale oczywiście każdy akcjonariusz prowadzi własną, prywatną politykę i w odpowiednim momencie, krótko mówiąc, nie wnika w to, co będzie za 10 lat w spółce, tylko jeżeli uzna w danym momencie, że jest korzystne wycofanie, sprzedanie, no to to robi. Oczywiście jego prawo jak najbardziej stuprocentowe. Także cały musi patrzeć akcjonariusz krótkofalowo, patrzy troszkę inaczej, zarząd troszkę inaczej. Tu oddzielam głosu jeszcze panu Mariuszowi Sery.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kwestię pewnego wnioskowania, tutaj, które pan przedstawił. Mianowicie pan zestawił kwotę wartości kredytu z ilością środków zgromadzonych na rachunku i skonkludował pan, że jest to ilość nadmierna. No my jako pracujący w tej branży mamy świadomość, że projekty inwestycyjne oparte o PPP to nie tylko takie podejście, że środków ma być tyle, ile trzeba na spłatę zobowiązania, a reszta to może zostać wytransferowana, bo istotą tych projektów jest akumulowanie środków nie na tylko na spłatę zobowiązania, ale i na przyszłe zobowiązania, które spółka musi ponieść. Wśród tych przyszłych zobowiązań są na przykład wyodrębnienie pieniędzy na realizowanie pozostałych do realizacji inwestycji przez spółkę, czy też akumulowanie pieniędzy na kolejne cykliczne, powtarzające się wymiany nawierzchni. Tutaj po prostu chciałbym odnieść się do tego wnioskowania, które pan przedstawił. To nie jest tak, że jest na spłatę zobowiązań wobec Skarbu Państwa, o których dzisiaj wspomniałem, czyli tak zwanych płatności z tytułu koncesji. Istnieje więc w specyfice projektów PPP cały bogaty wachlarz zobowiązań określonych umownie, co do których akumulacji spłaty środków, zabezpieczenia środków na spłatę, akumulacja następuje zgodnie z postanowieniami umów. Jeżeli chodzi o spółkę Stal Eksport Autostrada Małopolska, te umowy zarówno podstawowej dla tej spółki, czyli umowy koncesyjnej obowiązującej do 2027 roku, ale również umów o charakterze kredytowym. Stąd też funkcjonowanie określonego rodzaju rachunków celowych. I teraz wracając do początku pana pytania, z punktu widzenia Stal Eksport Autostrady, akcjonariusze Stal Eksport Autostrady będą decydowali o środkach otrzymanych w formie, jak zakładamy, dywidend ze spółki Stal Eksport Autostrada Małopolska, kiedy te środki zostaną ze spółki podporządkowanej, spółki zależnej Stal Eksport Autostrada Małopolska, zapłacone do jej akcjonariusza i z kolei przez jej akcjonariusza na rzecz Stal Eksport Autostrady, tak? Ale to wtedy dojdziemy do tego punktu, kiedy to akcjonariusze zadecydują, co mają zamiar zrobić z tymi środkami i zapewne będą to rozwiązania zbliżone do tych rozważań, które pan prezes Wąsacz przedstawił, czyli kwestii alternatywnej, albo pojawią się projekty i uznają akcjonariusze, że warto inwestować, albo uznają, że te pieniądze mają być wytransferowane w formie dywidend. No, do tego momentu oczywiście spółka Stal Eksport Autostrady będzie oczekiwała na uzyskanie dywidend ze Stal Eksport Autostrada Małopolska zgodnie z reżimami umownymi ustanowionymi zarówno przez umowę koncesyjną, jak i umowę kredytową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie prezesie, nie będę wchodził w polemikę, ponieważ chyba nie jest to miejsce na dużo wątków by trzeba było poruszyć, prawda? Chociażby ten ostatni, o którym pan prezes mówił, że to akcjonariusze spółki Autostrada Małopolska S.A. będą decydowali. podam tylko, że Star Export Autostrady S.A. jest chyba w 100% akcjonariuszem, prawda? To tak jak przynajmniej ze sprawozdania wynikałoby, więc tutaj no, kto jak kto, ale no, powiedzmy zarząd, który reprezentuje na ważnych zgromadzeniach takiej spółki swojej zależnej, no to on podnosi wszystkie uwagi, zastrzeżenia, no i oczywiście głosuje nad takimi uchwałami, więc po prostu dla mnie sprawą jest jednoznaczną, kto jest rzeczywistym decydentem w takich sprawach. Odpowiadam zarząd, no więc pytanie moje było jak najbardziej zasadne. Ja oczywiście przyjmuję odpowiedź, no, trudno, żebym jej nie przyjmował do wiadomości. Oczywiście oczekuję, że zarząd tu obecny będzie brał pod uwagę oczekiwania akcjonariuszy, chociażby w jakiejś mierze. Bo tak jak powiedziałem, spółka nie funkcjonuje, nie ma charakteru spółki prywatnej, prawda? Ma ona charakter publiczny, akcjonariat w części jest rozproszony, nie ma tu wszystkich akcjonariuszy, więc oczekiwania tych drobniejszych akcjonariuszy są najczęściej takie, że jednak spółka powinna się dzielić przynajmniej po jakimś czasie wypracowanym zyskiem. Takie są zasady na całym świecie. Dziękuję.
Bardzo panu dziękuję. Ja rozumiem oczywiście skąd pan wychodzi i logikę tego rozumowania jest oczywiście zupełnie naturalnym, że akcjonariusze bez względu na to, czy są większościowi, czy mniejszościowi, oczekują na zwrot, a potem będą decydować o tego, co będą decydować w jakim stopniu środki, które przez spółkę Stal Eksport Autostrady podkreślam, bo o niej mówiłem, tak, jeżeli chodzi o decyzję akcjonariuszy, to akcjonariusze Stal Eksport Autostrady będą decydować o wypłacie bądź nie dywidendy na poziomie spółki giełdowej. Jeżeli zaś, jeszcze tutaj na chwileczkę wrócę dla lepszego zobrazowania, też żeby pan miał świadomość określonego rodzaju uwarunkowań realizacji projektów PPP. Zarząd spółki Stal Eksport Autostrada Małopolska jest zobligowany do postępowania zgodnie z zawartymi umowami i nie jest absolutnie jedynym decydentem w zakresie tego, kiedy jakie środki mogą zostać wytransferowane ze spółki Stal Eksport Autostrada Małopolska. To może nastąpić w określonego rodzaju, określonym umową koncesyjną, umową kredytową reżimie. I ten reżim to cały szereg ograniczeń, a zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której realizacja projektu PPP i rozdysponowanie środków zależy nie tylko od samej spółki, ale w znacznym mierze zależy od umowy ze stroną publiczną oraz od umów zawartych z bankami. Tutaj chciałbym powiedzieć, że ten szereg uwarunkowań jest bardzo duży. Oczywiście dzisiejsze walne zgromadzenie nie jest miejscem, żeby w tego rodzaju szczegóły wchodzić, natomiast wspominam o tym gwoli świadomości tego, jak skomplikowanymi rozwiązaniami są projekty PPP. Dziękuję bardzo.
Jeśli można, jako przewodniczący, nie chcę ingerować w przebieg tej dyskusji. Proszę bardzo.
Chciałem tylko zwrócić uwagę na taką rzecz, że zarząd, intencją zarządu, nazwijmy, już nie wnikając którego, nie jest trzymanie środków na lokatach zbędnych, niepotrzebnych jako sposobie pomnażania pieniędzy. Jest to tylko konieczność taka wynikająca z tych ustaw i niewątpliwie środki w Stal Eksporcie Autostrada Małopolska, jeśli będą mogły być zwolnione z tych wszelkich przyczyn, to zarząd nie będzie przeciwny temu. A co dalej, to mówię, już kto inny będzie decydował.
Tak, jestem dwa lata temu na walnym zgromadzeniu i pan prezes oczywiście przedstawiał pewne elementy rozwoju spółki. Mówił o tym, że Stal Eksport się może być zainteresowany na przykład w prywatyzacjach portów lotniczych, prawda? Na przykład takim projektem jeszcze pół roku temu wydawał się port w Baricach, przynajmniej nie wiem, czy zarząd się tam zmienił, czy nie, ale były i jeszcze nie, ale były, prasa pisała na ten temat, prawda, że ewentualnie chcieliby sprywatyzować, przynajmniej w części, i sprzedać akcje, no ale powiedzmy tak, no obecne warunki polityczne nie sprzyjają takim rozwiązaniom i ja myślę, że oczekiwania na najbliższe 4 lata, być może i dłuższe, no w polityce stałego eksportu, jeśli chodzi o dywidendy, powinny być to uwzględnione. Ja już nie chcę odnosić się do obecnego ministra infrastruktury, prawda, pana Adamczyka, posła z Małopolski, który wielokrotnie na łamach prasy krakowskiej, chyba nie tylko, mówił o dość znacznym konflikcie ze spółką Małopolska Autostrada S.A. Więc ja to tylko zaznaczam, żeby po prostu ja mam świadomość pewnych ograniczeń, no ale tak jak powiedziałem, no wypadałoby.
Jeśli można, jako przewodniczący jestem zmuszony. Mamy pewien reżim regulaminowy, w którym się poruszamy. Ja absolutnie nie zmierzam do tego, żeby ograniczać swobodę wypowiedzi, ale widzę, że mamy raczej do czynienia nie z formułą pytania-odpowiedź, tylko z pewnym konfliktem wartości i pewną powtarzalnością, bo myślę, że te stanowiska wzajemnie zostały zaprezentowane. Mamy 5 minut i 3 minuty repliki. Jeżeli chodzi o dany punkt porządku obrad, tego proponowałbym się trzymać. Jeżeli chodzi o regulamin, mamy kolejne punkty porządku obrad. Ewentualnie można te pytania zadawać. Nie wiem, czy w ramach jakiejś dyscypliny możemy uznać ten set pytań za zakończony, czy jeszcze pan ma jakieś pytania do...
Na tym etapie tak.
Dobrze.
Rozumiem. Na tym etapie tak.
Czy w związku z tym punktem porządku obrad któryś z państwa akcjonariuszy ma jeszcze pytania do zarządu? Jeżeli nie widzę, dziękuję. Uważam punkty 7 do 9, tak jak poprzednio zapowiadałem, skonsumowane. Procedujemy w tej chwili porządek obrad, począwszy od punktu 10. To jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015. Przystępuję do czytania uchwały. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 1 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Wyniki mamy na tablicy. 148 tysięcy głosów wstrzymujących. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Odczytam w tej chwili w ramach realizacji punktu 11 uchwałę w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015. Proszę o chwilę cierpliwości. Paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 1 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 211 089 848 zł 64 grosze b. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, zamykające się kwotą zysku netto 5 114 001 zł 88 groszy oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 5 118 103 zł
kwotę 61 groszy. C. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 118 103 zł 61 groszy. D. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 6 369 910 złotych 26 groszy oraz E. Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Wyniki głosowania analogiczne jak poprzednio. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów. 148 tysięcy głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Punkt 12 porządku obrad. Uchwała oznaczona w materiałach na zgromadzenie jako uchwała numer 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015 i treść uchwały. Paragraf 1. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 6 statutu spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Wyniki. Dziękuję bardzo. Wyniki analogiczne jak poprzednio. 148 tysięcy głosów wstrzymujących. Wymagana większość została osiągnięta. Proszę Państwa, kolejny punkt porządku obrad, uchwała w sprawie zatwierdzenia, punkt 13, uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015. Odczytuję projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395 paragraf 5 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 6 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujący a. Skonsolidowane sporozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 375 297 tysięcy złotych b. Skonsolidowane sporozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku zamykające się kwotą zysku netto 119 410 tysięcy złotych oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 123 117 tysięcy złotych. C. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 118 171 tysięcy złotych oraz D. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 750 tysięcy złotych. E. Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania analogiczne jak poprzednio. Wymagana większość głosów została uzyskana. Proszę Państwa, w ramach punktu 14 głosujemy kwestię podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. Odczytuję projekt uchwały, paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 2 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalekspor Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 5 114 001,88 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Wyniki głosowania identyczne z poprzednimi. 148 tysięcy głosów wstrzymujących, wymagana większość osiągnięta. Zamykamy część finansową. Przechodzimy w tej chwili do realizacji porządku obrad w punkcie 15. To jest seria głosowań dotyczących udzielenia absolutoriów. W związku z tym, że w odniesieniu do wszystkich osób, których absolutorium będzie poddane głosowaniu, treść uchwał w istocie jest identyczna, mianowicie obejmuje pełny rok obrotowy 2015. Ja pozwolę sobie zarządzać głosowanie nad absolutorium dla danej osoby bez odczytywania projektu uchwały. Uczynię to formalnie w ramach pierwszej uchwały, którą będziemy podejmować. Treść pozostałych uchwał jest identyczna. W pierwszej kolejności będziemy głosować udzielenie absolutorium panu prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi. Kwestie porządkowe głosowania w sprawie absolutorium są oczywiście głosowaniami tajnymi. Ze względu na skład obecnych akcjonariuszy nie mamy tutaj problemu wyłączenia od głosowania. W związku z czym myślę, że możemy przystąpić do procedowania tego punktu. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała numer 9 w sprawie udzielania absolutorium prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 i treść uchwały na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 3 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalekspord Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Jeszcze. Koniec, tak? Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Układ głosów niezmienny. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Będziemy gratulować zbiorczo wszystkim pod koniec, jak sądzę. I za chwilę, a w zasadzie już, kwestia absolutorium dla pana wiceprezesa zarządu Mariusza Serwy. Treść uchwały identyczna, pełny rok obrotowy 2015. Rozumiem, że możemy głosować, tak? Bardzo proszę o oddawanie głosów.
Uchwała numer 10.
Tak, oczywiście uchwała numer 10. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania widoczne na slajdzie. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów.
Dziękuję akcjonariuszom za udzielenie absolutorium.
Proszę Państwa, kolejna uchwała to są już absolutoria dla członków Rady Nadzorczej. Treść uchwały
przeczytam w odniesieniu do pierwszego z głosowanych członków. To jest uchwała numer 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pan Nicolo Caffo z wykonania obowiązków za rok robotowy 2015. Treść uchwały. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 3 Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nicolo Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Bardzo proszę. Dziękuję. Wyniki głosowania. Uchwała podjęta jednomyślnie. Kolejne głosowanie dotyczy osoby pana Michelangelo Damasco. Czy możemy przystąpić do głosowania już? Możemy. Tak, bardzo proszę. Dziękuję. Wyniki głosowania widoczne na tablicy. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejne absolutorium dotyczy osoby pana Aleksandra Galosa. Głosujemy. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Za chwileczkę wyniki. Uchwała podjęta jednomyślnie. Stwierdzam udzielenie absolutorium panu Aleksandrowi Galosowi. Kolejne głosowanie. Absolutorium dla członka Rady Nadzorczej pana Konstantino Iwoi. Koniec głosowania. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Wyniki. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejne głosowanie. Członek Rady Nadzorczej, pan Pietro La Barbera. Czy możemy głosować już? Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Uchwała podjęta jednomyślnie. Mam jeszcze dwa głosowania w sprawie absolutorium. Przedostatnie. Członek Rady Nadzorczej, pan Roberto Mengucci. Proszę o oddawanie głosów. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. uchwała podjęta jednogłośnie i ostatnie głosowanie dotyczy obecnego tutaj na sali pana profesora Tadeusza Wudyki. Głosujemy. Bardzo proszę. Dziękuję, zamykam głosowanie. I wyniki: uchwała podjęta jednogłośnie. Ja gratuluję wszystkim osobom, które uzyskały absolutorium. Myślę, że w związku z tym możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu 17. Pod tym punktem stoi kwestia uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. Ja przeczytam projekt tej uchwały. Uchwała oznaczona w materiału jako uchwała nr 18 w sprawie zmian statutu spółki. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 7 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że 1. Paragraf 4 ustęp 6 statutu spółki otrzymuje, przepraszam, paragraf 14 oczywiście, otrzymuje następujące brzmienie. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także przynajmniej dwaj członkowie niezależni, to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Punkt 2. Paragraf 14 ustęp 7 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej i inne kwestie z tym związane zostaną szczegółowo określone w regulaminie Rady Nadzorczej. 3. Paragraf 18 ustęp 3 punkt 13 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie. 13. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności projektów uchwał przedstawianych przez zarząd na Walnych Zgromadzeniach. Oraz punkt 4. Dodaje się nowy punkt 19 w ustępie 3 paragrafu 18 statutu spółki o następującym brzmieniu. Wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki. Paragraf 2. Zwyczajne walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz paragraf 3. Uchwała w sprawie zmiany statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Bardzo proszę, zarządzam głosowanie. Dla skuteczności tej uchwały wymagana była większość 3/4 głosów. Taka większość została osiągnięta, stwierdzam podjęcie przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany statutu w zakresie objętym odczytaną przed chwilą uchwałą. Proszę Państwa, punkt 18 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. I proponowana treść uchwały, uchwała nr 19 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 392 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 12 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej. Punkt pierwszy. Członkowie Rady Nadzorczej niespełniający kryteriów niezależności określonych w statucie spółki lub w regulaminie Rady Nadzorczej spółki nie będą otrzymywać wynagrodzenia. 2. Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności określone w statucie spółki lub w regulaminie Rady Nadzorczej spółki będą otrzymywać wynagrodzenie w zależności od pełnionej funkcji w wysokości. A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3167 zł. B. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2667 zł.
Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie.
Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, czy mogę się odnieść do tego głosowanego, który już był punkt? Dwa zdania.
Bardzo proszę.
Tak. Uważam, że wynagrodzenie przyznane, przegłosowane członkom Rady Nadzorczej, tak zwanym niezależnym, jest za niskie. Dziękuję bardzo.
Zawsze można było złożyć propozycję kontruchwały, ale opinia też się liczy. Dziękuję bardzo. W ramach porządku obrad pozostały nam jeszcze dwie kwestie. One dotyczą jednego w istocie zagadnienia, zmian w składzie Rady Nadzorczej. Przy czym na przedpolu zmian personalnych w związku z upływem kadencji musimy również określić liczebność Rady. I tutaj oczekiwałbym propozycję ze strony akcjonariuszy. Obecny skład, przypominam, to jest skład 7-osobowy. Bardzo proszę pełnomocnika akcjonariusza wiodącego. Tak.
Andrzej Bartosiak, Wieladamiak, reprezentuje akcjonariusza Autostradę Per Italia i proponuje skład 7 członków Rady Nadzorczej.
Dziękuję. Czy są inne propozycje? Jeśli nie, to odczytuję projekt uchwały obejmujący przedstawioną przez chwilę propozycję. Uchwała nr 20 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 9 kadencji. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej Siedziba w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza 9 kadencji liczyć będzie 7 członków. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, pozostała nam realizacja w istocie punktu 20, czyli podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej 9 kadencji. Tu tylko kilka, zanim zaczniemy procedować ten punkt, kilka uwag porządkowych. Trzeba się odwołać do regulaminu spółki, który uszczegółowia zasady powoływania członków Rady Nadzorczej. I tu kilka węzłowych kwestii. No po pierwsze, każdy akcjonariusz może przedstawić kandydata na członka Rady Nadzorczej. To jest raz. Dwa, warunkiem ewentualnego powołania, oczywiście z chwilą, kiedy zostanie uzyskana, wymagana większość głosów, jest uprzednie ustne albo pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Ufam, że osoby, które będą przedstawiane w ramach kandydatur, takie zgody wyraziły, bądź jeżeli są obecne na sali, wyrażą. Po zamknięciu propozycji, czy po przedstawieniu, wyczerpaniu kandydatów, jako przewodniczący muszę stwierdzić, jak wygląda lista i zamknąć tą listę, a następnie poddać ją pod głosowanie. Głosowanie, jeżeli chodzi o kandydatury, odbywa się w porządku alfabetycznym, ponieważ taką zasadę narzuca regulamin walnego zgromadzenia. Wreszcie prezentacja członków Rady Nadzorczej, jeżeli to będą osoby inne niż członkowie dotychczasowej Rady, dotyczy tylko osób nowych, tak? A więc nie będziemy prezentować tych osób, które ewentualnie w składzie Rady miałyby zasiadać po raz kolejny. Głosowanie, jak powiedziałem, w porządku alfabetycznym. Głosowanie jest oczywiście tajne. Nie głosujemy listy ten blok, tylko głosujemy poszczególnych kandydatów. W związku z taką sytuacją, to po pierwsze, czy są jakieś pytania, a po drugie, jeżeli tych pytań nie będzie, bardzo proszę o przedstawianie kandydatów. Kto z Państwa chciałby zgłosić kandydatów? Bardzo proszę.
W imieniu akcjonariusza Autostrady Per Italia chciałem zgłosić 7 kandydatów do Rady Nadzorczej. Ja wymienię te osoby, dysponuję zgodami wszystkich osób na kandydowanie. wymienię osoby, które proponuję do Rady Nadzorczej Spółki Stal Eksport Autostrady. Jest to pan Roberto Mengucci, Nicolo Caffo, Marco Pace, Stefano Rossi, Massimo Sony, pan Aleksander Galos i pan profesor Tadeusz Wudyka. Chciałem może krótko zaprezentować kandydatury, które są nowe. To są panowie Marco Pace, Stefano Rossi, Massimo Sony. Życiorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej są na stronie internetowej spółki. Wszyscy mogą się z nimi zapoznać. Jeśli chodzi o osoby nowe, to może tak.
Przepraszam bardzo. Chciałbym zapytać, czy imię i nazwisko osoby kandydującej brzmi Massimo Sony czy Massimo Sonego?
Massimo Sonego.
Dziękuję.
Sonego. Przepraszam, Massimo Sonego. Krótkie informacje o kandydatach. Stefano Rossi jest kierownikiem działu do spraw międzynarodowych kwestii prawnych w spółce Atlantia. Jest członkiem zarządu w spółkach Autostrade del Atlantico i Autostrade Holding w Chile. Pracuje w dziale prawnym jako kierownik do spraw projektów, pracował jako kierownik do spraw projektów dotyczących pozyskiwania kontaktów biznesowych w świecie w latach 2011-2015. Dołączył do spółki Autostrade per Italia w styczniu 2011 roku. Przedtem pełnił funkcje wiążące się ze zwiększoną odpowiedzialnością w grupie Telekom Italia. W 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa do spraw kwestii prawnych i zgodności z przepisami w spółce Telekom Italia. W latach 2006-2010 był wiceprezesem do spraw międzynarodowych umów handlowych i zgodności prawnej w grupie Telekom Italia. W latach 2003-2006 był wiceprezesem do spraw międzynarodowych kwestii prawnych w spółce TIM, spółka z o.o. we Włoszech, i w latach 2000-2003 był wiceprezesem do spraw kwestii korporacyjnych podmiotów zależnych w spółce TIM S.p.A. W latach 2002-2006 zajmował również stanowisko członka zarządu spółki TIM Hellas Telecommunications, greckiego operatora komórkowego. Był członkiem i sekretarzem zarządu spółki Blue S.p.A., niegdyś czwartego włoskiego operatora komórkowego. Praca na powyższych stanowiskach dała panu Stefanu możliwość uczestniczenia i kierowania głównymi transakcjami transgranicznymi, międzynarodowymi zawieranymi w imieniu spółki Telekom Italia. Od 1995 do 2000 roku pan Stefano pracował dla międzynarodowego działu prawnego spółki STET, byłego holdingu skupianego spółki Telekom. Stefano został zatrudniony na stanowisku wewnętrznego pełnomocnika w grupie EFIN w 1988 roku i dołączył do grupy Telekom Italia. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie i zdał egzamin adwokacki w Okręgowym Sądzie Apelacyjnym w Rzymie. Kolejnym kandydatem jest pan Marco Pace. Pan Marco Pace jest dyrektorem do spraw kontroli w spółce Atlantia. Od lutego 2015 roku jest dyrektorem do spraw kontroli. Urodził się w 1968 roku. Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Jest biegłym rewidentem i audytorem. Jest członkiem zarządu w niektórych podmiotach zależnych grupy Atlantia. Do stycznia 2015 był dyrektorem do spraw planowania strategicznego i kontroli w grupie OTB. Wcześniej zajmował kilka stanowisk kierowniczych, zdobywając międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie planowania i kontroli w różnych międzynarodowych grupach, takich jak m.in. Siemens, Vodafone. W latach 2005-2008 pełnił funkcję kierownika do spraw planowania i kontroli w spółce Autostrade per Italia. Kolejny kandydat to pan Massimo Soneo. Sonego, przepraszam, Massimo Sonego. Ja zaraz przekażę panu przewodniczącemu listę kandydatów z nazwiskami. kierownik do spraw finansów, przedsiębiorstwa i relacji z inwestorami w spółce Atlantia. Urodził się w 1973 roku, skończył ekonomię biznesu na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i studia w zakresie zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Jest członkiem zarządu w zagranicznych podmiotach zależnych. Przed dołączeniem do grupy Atlantia w 2002 roku pracował dla Morgan Stanley Citigroup Holding. I to są trzej kandydaci, którzy są jako kandydatami nowymi. Pozostali panowie to obecni członkowie Rady Nadzorczej. Ja pozwolę sobie przekazać listę kandydatów wraz ze zgodami w formie pisemnej. W porządku alfabetycznym starałem się.
Okej.
Od 1, tak. Okay. Są wszystkie zgodne.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Tak jak mówił pan mecenas Bartosiak, lista kandydatów.
Ten pan się nazywa Sonego.
Sonego.
Tak, Massimo Sonego.
Dobrze. Okazano mi zgody pisemne wszystkich osób, które ubiegają się o członkostwo w Radzie. Jeżeli nie ma innych kandydatów...
Ja, jeżeli można jeszcze dodać, chciałem dodać, że panowie, pan profesor Tadeusz Wudyka i pan Aleksander Galo spełniają założenia członków niezależnych w Radzie Nadzorczej.
Proszę Państwa, według kolejności alfabetycznej kandydatury przedstawiają się następująco. Jako pierwszą będziemy głosować kandydaturę pana Nicolo Caffo, następnie pana Aleksandra Galosa, kolejna to jest pan Roberto Mengucci, pan Marco Pace, pan Stefano Rossi, pan Massimo Sonego oraz pan Tadeusz Wudyka. Jeżeli nie ma innych kwestii związanych z tą problematyką, to będę poddawał pod głosowanie poszczególne kandydatury i tak w pierwszej kolejności...
Przepraszam bardzo, czy ja mógłbym prosić o ogłoszenie przerwy w tej chwili w celu konsultacji tych kandydatów?
Jaka długa ta przerwa?
No jest kwestia telefonu, także myślę, że nie wiem, 5 do 10 minut.
Bardzo proszę, 5-minutowa przerwa. Tak, techniczna, no bo nie wiem, ta konsultacja kandydatów, rozumiem, pan reprezentuje kogo?
Nationale Niederlande.
Bardzo proszę. Czy możemy wznawiać obrady? Czy ta przerwa techniczna została skonsumowana przez pana, tak?
Tak, możemy.
Tak, dziękuję bardzo. Wracając do głosowania, procedujemy w kolejności przed chwileczką, przed przerwą zaprezentowanej i pierwsza osoba to jest pan Nicolo Caffo. Bardzo proszę, głosowania oczywiście tajne. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Wyniki głosowania widoczne na slajdzie. Mamy głosy przeciwne, co nie zmienia faktu, że uchwała została podjęta wymaganą większością, to jest większością połowy głosów oddanych. Dziękuję bardzo. Kolejne głosowanie to jest głosowanie w sprawie powołania pana Aleksandra Galosa. Proszę bardzo, oddajemy głosy.
Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Układ głosów identyczny jak w poprzednim głosowaniu. Stwierdzam powołanie w skład Rady Nadzorczej pana Aleksandra Galosa. Kolejne głosowanie. Powołanie w skład Rady pana Roberto Mengucci. I głosujemy. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Wyniki widoczne na wyświetlaczu. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów. Kolejne głosowanie. Pan Marco Pace. I głosujemy. Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Wyniki głosowania. Układ identyczny. Stwierdzam powołanie w skład Rady Nadzorczej pana Marco Pace. Następna kandydatura Stefano Rossi. Pan Stefano Rossi. Bardzo proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie. Za moment wynik. Dziękuję bardzo. Podobnie jak poprzednio, uchwała podjęta wymaganą większością głosów. Jeszcze dwa głosowania. Głosowanie kandydata z numerem 6, jeżeli chodzi o stronę alfabetyczną, pan Massimo Sonego. Zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała podjęta w identycznym układzie głosów. I ostatnia kandydatura. Powołanie do Rady Nadzorczej pana profesora Tadeusza Włodyki. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, zamykam głosowanie. wyniki głosowania podobnie jak poprzednio. Proszę Państwa, zczerpaliśmy ten punkt porządku obrad. Ja może gratuluję powołania w skład Rady panu profesorowi i może dla porządku jeszcze odczytam skład Rady 9 kadencji. To są następujące osoby: Roberto Mengucci, Nicolo Caffo, Marco Pace, Stefano Rossi, Massimo Sonego, Aleksander Galos i Tadeusz Wudyka. Jeżeli nie ma innych kwestii, a w porządku nie ma, to nie pozostaje mi nic innego jak zamknąć obrady zgromadzenia. Dziękuję wszystkim obecnym. Zamykam zgromadzenie. Dziękuję Państwu.